Berwińskiego 5.
A naszymi Państwa gościem jest Oliwia Nazimek z Teatru Nowego w Poznaniu, także absolwentka Akademii Teatralnej w Krakowie. Witaj, Oliwio.
Witam serdecznie.
No i właśnie, ostatnio mówi się sporo o tym, co dzieje się w szkołach teatralnych, ale nie tylko w szkołach artystycznych w naszym kraju. Nie będę dziś ciebie pytał o tym, co działo się w Krakowie, ale skupimy się raczej w sensie ogólnym na tym problemie, który jednak w środowisku występował, ale o nim nie mówiono. To może zacznijmy od tego, dlaczego nikt o tym nie mówił. Czy strach przed wyrzuceniem ze szkoły, czy ostracyzmem środowiska jest na tyle duży, że faktycznie można było milczeć przez lata?
Myślę, że jest bardzo wiele czynników, które się na to złożyły, składają i myślę, że też będą składać. Miejmy nadzieję, że już w coraz mniejszym stopniu. Jeśli chodzi o jakąś taką zmowę milczenia, to jest to, podejrzewam, związane ze strachem, jeśli chodzi o utratę tego wymarzonego miejsca w tej szkole teatralnej. Dostając się już do szkoły teatralnej, bycie wybranym w momencie, kiedy zdaje do tej szkoły 1500 osób i zostajesz wybrany, wiesz, jesteś jedną z 20 kilku osób, której powiedziano tak, nie 3 razy tak, tylko ileś tam razy tak na egzaminach, to w pewnym momencie wydaje ci się, że chwyciłeś Pana Boga za nogi i nie chcesz tego stracić. I jest to w pewien sposób wymarzony zawód i wiesz, idąc do tej szkoły, może powinnam mówić o sobie, ale myślę, że dużo osób się pod tym podpisało, że ma się taką świadomość, ja miałam taką świadomość, że wielu rzeczy będę musiała się nauczyć i pewne swoje granice poprzestawiać, będę musiała nagiąć pewne rzeczy. To są trudne emocje, których się też tam uczysz, których nie masz jak na talerzu, nie podajesz ich codziennie swoim znajomym i często sam je chowasz, a tam w tej szkole pracujesz na żywym organizmie, pracujesz na takim żywym mięsie. Ja pamiętam, jak jeden z profesorów, zresztą fantastyczny profesor Grzegorz Mielczarek, nam mówił, że aktor to jest taka osoba, która nie ma naskórka. Ona ma te żyły i te mięśnie ma na wierzchu i chodzi o to, żeby po prostu delikatnie to dotykać i żeby od razu mieć już efekt w postaci emocji. Więc mając tę świadomość i to, że jesteś w jakiś sposób w elitarnej szkole, bo przechodziłeś szereg zadań, żeby się do tej szkoły dostać, zgadzasz się na coraz to różne eksperymenty również na tobie. Poza tym jest w jakiś sposób konkurencja, czujesz się obserwowany przez profesorów, więc myślę, że ta chęć pójścia dalej i zasłużenia na to miano bycie aktorem powoduje, że na bardzo wiele rzeczy się zgadzasz. A kolejną rzeczą, która jest bardzo istotna, jest to, że idziesz tam jako bardzo młoda osoba, masz przed sobą ogromne autorytety. Osoby, które oglądałeś w teatrach, które oglądałeś w filmach, w serialach i tak dalej, i tak dalej. I trochę chcesz być taki jak oni. Chcesz albo przynajmniej podobne rzeczy wykonywać. Więc masz nadzieję. I też ja tak miałam przynajmniej. Pokładałam nadzieję, że te osoby swoimi metodami zaprowadzą mnie do podobnych rezultatów. Nawet w momencie, kiedy czułam czasami, że coś już jest za dużo, to jak jesteś w tym procesie, to nie do końca wiesz, czy okej, teraz już czuję, że już jest za dużo, że ktoś już naprawdę, być może, już tak powiem kolokwialnie, przegina, ale nie wiem, czy ktoś w tym momencie próbuje mnie nagiąć, bo ja gdzieś mam jakieś nieprzepracowane rzeczy i nie potrafię się otworzyć, czy ktoś już po prostu znowu kolokwialnie przegina, bo przegina. I dopiero po latach aktualnie jestem w stanie powiedzieć, kto miał metodę, a kto działał impulsywnie i czasami bezmyślnie.
Właśnie, bo to jest specyficzna szkoła, specyficzni ludzie, specyficzne środowisko. Zresztą nie wiem, czy, bo to teraz też niektórzy aktorzy o tym wspominają, że na próbach czy w teatrach reżyserzy czasami postępują właśnie w ten sam sposób, jak postępowali w szkole aktorskiej, czy właśnie niektórzy z wykładowców. Ale tu rodzi się pytanie, czy praca ze studentami, szczególnie ze studentami aktorstwa, no to jest praca, tak jak mówiłaś, wyjątkowa, no bo pracujesz na emocjach. Właśnie, czy tylko te metody nauczania, te metody przekazywania tej ekspresji studentom i tych umiejętności, które znamy, czy znają nawet ci wykładowcy ze swojej szkoły i ze swojego procesu edukacji, czy tylko te metody są skuteczne, czy jednak na świecie na przykład wygląda to inaczej? Czy w Europie Nie mówimy o wschodzie, bo wiemy, że tam podejrzewam, że wygląda to w sposób dosyć podobny do tego, co dzieje się u nas.
Nawet się mówi, że gdzieś tam nawet bardziej restrykcyjny. Dużo, dużo odpowiedzi na twoje pytania i mam dużo w głowie. Przede wszystkim chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja doświadczyłam tylko i wyłącznie takich bardzo negatywnych metod i takich trudnych, bo były też wspaniałe spotkania, były spotkania otwierające i bardzo takie pełne zrozumienia, więc...
Staramy się nie uogólniać.
Jak najbardziej, więc wiesz, były spotkania z takimi właśnie osobami jak Grzegorz Mielczarek, jak Jan Peszek, Ewa Kaim, wspaniali aktorzy, którzy dawali ogromną akceptację i przez to wydaje mi się, że pozwalali nam wyrażać siebie na takim bezpiecznym gruncie. Więc jestem przekonana w 100%, że taka metoda znakomicie działa. Zresztą w momencie, kiedy człowiek się czuje bezpieczny i czuje się ze sobą dobrze, to chce improwizować, chce pokazywać siebie, chce ryzykować. A to jest szkoła, gdzie bardzo dużo ryzykujesz i bardzo dużo eksperymentujesz, więc tak naprawdę myślę, że powinno się tym bardziej włączyć w ten eksperyment, co się zawsze włącza do eksperymentów, czyli błąd. I nie wykluczać tego błędu jako coś złego, tylko coś jako element poszukiwania, bo przecież tak jak się mówi, że w muzyce jazzowej, że błąd jest przyczyną, dokładnie, jest czymś jakąś szansą, wiesz, on jest szansą. Zresztą Olga Schweiger, też nauczycielka, nasza pani profesor ze szkoły teatralnej, mówiła, że błąd jest arcymistrzem rozwoju. I to było piękne. Tylko jest jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że nawet jeśli się zdarzyło dość sporo takich osób w szkole, które prowadziły te zajęcia w sposób taki bardzo otwarty, to jednak mając tę taką, to się też tak mówi, czapę taką na sobie, tego, że jednak jesteś oceniany, że jesteś oglądany, że jednak w każdym momencie możesz z tej szkoły wylecieć i może ci się wydaje, że jest w porządku, ale no jakby staraj się, staraj, bo jesteś w szkole elitarnej, więc patrzymy na ciebie, oglądamy cię, to znowu powoduje, że mimo, że jest sympatycznie i jest w miarę dobrze, to gdzieś nie do końca czujesz, ja tak miałam, że nie do końca gdzieś tak czułam taką zupełną wolność, taką zupełną swobodę. Więc myślę, że to jest też takie bardzo, bardzo ważne, żeby się nie bać. A z drugiej strony, co też chcę podkreślić, bo to jest trudne, bo potem w tym zawodzie spotykasz się z krytyką, spotykasz się z publicznością, spotykasz się z tym, że każdy twój ruch jest obserwowany. Więc ja rozumiem pewne metody, które miały nas zahartować. I w momencie, kiedy one są przemyślane i gdyby ktoś mi powiedział, Oliwia, będę używać różnych metod, mogą być nieprzyjemne, ale będziemy dzisiaj na przykład cię hartować albo będziemy jakąś tam twoją barierę pokonywać. Więc w momencie, kiedy będzie już za dużo, to powiedz mi nie. Ale pewnie im dłużej wytrzymasz, im więcej pozwolisz, to spróbujemy się w dość bezpieczny sposób dostać do tego mięsa. Do ciebie. I wtedy się czujesz bezpiecznie, wiesz, bo znasz zasady, wiesz, co się dzieje, wiesz, że możesz powiedzieć nie bez konsekwencji, że się okaże, że na przykład jesteś za słaby na ten zawód. I wtedy wydaje mi się, że to jest bardziej klarowne i chyba tego trochę brakuje.
Czyli tak naprawdę to musiałoby się zmienić w tym procesie edukacji, bo teraz mamy czas oskarżeń, czas pewnego rozliczenia, ale trzeba pomyśleć o tym, jak to powinno wyglądać w przyszłości. Kolejni studenci przychodzą do tych szkół. Chyba zmiana tego procesu i metod nauczania najzwyczajniej, czy takiego podejścia też ludzkiego do studenta, do studenta jako do człowieka i takiego chyba pozytywnego wzmocnienia, a nie rugania czy wiecznego oceniania. Chociaż do tego, tak jak mówisz, każdy aktor musi być jednak przyzwyczajony, jakoś wprawiony. Ale to powiedz mi w takim razie, czy teraz z perspektywy czasu dobrze oceniasz szkołę, do której chodziłaś? I czy powtórzyłabyś na przykład ten proces, czy edukację jeszcze raz, gdybyś miała taką możliwość cofnąć czas?
Bardzo trudne pytanie. Ojej. Myślę, że to jest bardzo trudny trening. I myślę, że mając świadomość, albo inaczej, nie mając świadomości, w jak bardzo trudną przestrzeń wskakujesz, potrafisz dać z siebie bardzo dużo. Będąc już po tym całym treningu, zaczynasz oceniać pewne rzeczy, zaczynasz już mieć pewną niezgodę i wydaje mi się, że przestajesz być już taki elastyczny, ale też nie chcesz pewnych rzeczy i wiesz, czego nie chcesz, więc ja pewnie wolałabym teraz trochę inny rodzaj treningu, bo ten już przeżyłam, uważam, że to było bardzo ciekawe, czasami było bardzo, bardzo trudne I było wiele rzeczy, które chciałabym zmienić, ale ja tak wtedy myślałam o tym treningu w taki sposób, że ja tam nie przychodzę stawiać moje wymagania, tylko przychodzę się nauczyć od ludzi, którym ufam. Daję taki kredyt zaufania, nie dlatego, że ich znam, tylko po prostu jako student wydaje mi się, że to jest jakaś moja droga rozwoju, bo chcę zobaczyć, kto jakąś inną wyobraźnię mi chce zaproponować, bo chcę rozszerzyć to, co ja mam w tym wypadku. I myślę, że to jest takie dość ważne, że wtedy się na to godziłam z lepszym czy gorszym skutkiem, ale na pewno te doświadczenia zbierałam. Czasami wydaje mi się, że może byłam zbyt ufna, że to mnie zaprowadzi do dobrych rezultatów. A czasami może mogłam powiedzieć wcześniej nie. A czasami byłam zadowolona, że gdzieś skoczyłam. Tylko wiesz, wydaje mi się, że tak jak mówimy, tam pracujemy na emocjach. Każdy z nas. Mamy bardzo młode osoby i każdy będzie inaczej przyjmował pewne rzeczy. I dla każdego ten trening będzie znaczył coś innego. Dla kogoś już będzie przekroczenie w pewnym momencie, a dla kogoś jeszcze nie. Dlatego wydaje mi się, że tak szalenie ważne byłoby na przykład przygotowanie pedagogiczne do pracy, bo to, że jakieś metody zadziałały na mnie, to nie do końca mogę być pewna, a nawet byłaby to pewnego rodzaju buta z mojej strony, gdybym wykorzystywała te metody na innych, nie dając im szeregu innych metod. Więc wydaje mi się, że czasem nawet ta nasza uważność nie jest wystarczająca, że jednak dobrze byłoby poznać jakieś takie metody pedagogiczne, pracując z tak delikatną materią. I pedagogiczne, i jakieś takie przystosowanie, przygotowanie psychologiczne, bo to nie jest suchy wykład. Wiesz, to są naprawdę trudne emocje, bardzo wycieńczający trening, który jest od praktycznie od poniedziałku do niedzieli, od rana do nocy. Ja pamiętam, jak przyjeżdżałam do domu, wracałam ze szkoły, to była 12 w nocy i zanim tak wszystkie emocje się wyspokoiły we mnie, że mogłam pójść spać, to było gdzieś po pierwszej i wstawałam, nie wiem, po 6, po 7, dojeżdżałam na 8 na zajęcia i tak wiesz, i tak w kółko, nie? Więc nawet się śmiałam, że się kolegom nie mówi rano cześć, bo przed sekundą ich widziałeś, wiesz, i tylko dzieli was trochę kilka godzin snu i wracacie, więc wydaje mi się, że to jest takie szalenie ważne, żeby z tą materią umieć pracować w taki sposób bardzo delikatny i uważny i dający poczucie bezpieczeństwa, bo to nie są ludzie, których wiesz, musisz, przepraszam, kijem bić, żeby oni się uczyli. To są ludzie, którzy chcą, którzy będą ćwiczyć, którzy z przyjemnością przyjdą na kolejne zajęcia. To nie są studenci, którzy przypadkiem przechodzili i akurat, a dobra, może się nauczę, może nie. Tam, nie, tam każdy chce pracować.
Każdy chce wykorzystać szansę.
Absolutnie, każdy się chce nauczyć też wszystkiego, więc tym bardziej wydaje mi się, że im więcej dasz jakiejś otwartości, im więcej dasz przestrzeni, im więcej dasz takiej swobody, tym bardziej ci ludzie będą ci chcieli pokazać siebie, a w końcu o to walczymy, żeby to było jak najbardziej naturalne, żeby te emocje, które z nas wychodzą, ze studentów, były prawdziwe. A w momencie, kiedy jesteś zestresowany, masz oczy pełne strachu, no to ciężko ci zawładnąć duszami, które są przed tobą. No trudno to zrobić, wiesz. Sam doskonale wiesz, gdybyś się teraz miał jakiegoś gościa, który byłby dla ciebie po prostu, nie wiem, jakimś wielkim autorytetem, to też się inaczej pracuje w takim momencie, no nie? Też się chce być takim jakimś więcej niż jestem, no nie? Bo nie wiadomo, może on mnie oceni, może on powie coś tam, może powie to, może powie o mnie to.
No ale i tu wtedy zderzamy się z tym, że przestajemy być naturalni.
Dokładnie tak. A z drugiej strony walczymy o tę naturalność w tej szkole, więc to są takie dwa wektory, które są przeciwne i mam wrażenie, że nagle ta metoda wypacza tę taką podstawową chęć profesora. Więc w momencie, kiedy ja zastraszam studenta, będąc wykładowcą, oczywiście cały czas nadmieniam, że to nie były tylko i wyłącznie takie praktyki powszechne, nie, ale zdarzały się również i takie, to ten student nagle traci rezon, on traci swoje prawdziwe ja. I nagle coś się próbuje odgrywać, wiesz, takiego więcej niż potrzeba. Jesteś sztuczny, więc znowu źle. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Ale powiedz mi, czy to też nie jest tak, że przyjął się takie podejście może makiawelizmu wśród tej kadry pedagogicznej, że w sumie cel uświęca środki i że w sumie taka metoda była skuteczna dla mojego wykładowcy 30-40 lat temu, była skuteczna dla mnie, będzie także i dla nich. Że faktycznie budowanie w ten sposób aktora najzwyczajniej jest dobre, bo cel zostaje summa summarum osiągnięty.
I widzisz, tutaj jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że tak jak powiedziałam, nie wszyscy tak działają. I są ludzie, którzy potrafią ten krąg przerwać. I nawet jeśli na nich były te metody używane, to oni nie będą tego dalej wykorzystywać. I chwała im za to, bo dzięki temu te pokolenia, które przychodzą do szkoły i się od nich uczą, dostają coś zupełnie innego i to jest wspaniałe. Są oczywiście takie osoby, które powiedzą, że tak, traktowała mnie pani profesor, która była wspaniałą aktorką, więc ja was też tak będę traktować, bo to zadziałało. I już nie używając nazwisk, to tak pamiętam, że mieliśmy taki jeden bardzo, bardzo trudny trening na jednych zajęciach. No myślę, że wiele tych rzeczy, które bym opowiedziała, podniosłyby ci brwi do góry. Ale nasz egzamin w konsekwencji okazał się bardzo dobry. Wydaje mi się, że był taki, no jeden z lepszych pokazów, które zrobiliśmy. Natomiast już rok niżej i dwa lata niżej, pamiętam, że osoby, które miały ten rodzaj treningu, to już było dla nich za dużo. I to już było dla nich nie do zniesienia. I te egzaminy ich już pamiętam, że ten strach zwyciężał.
Czyli to już nie przynosiło zamierzonego efektu.
Dokładnie tak, że my się jeszcze złapaliśmy, mam wrażenie, jako rok jeszcze jakoś wytrzymaliśmy i to jeszcze zadziałało, ale jak potem zobaczyłam, no jednak to nie działa na szeroką skalę. I wydaje mi się, że jednak ta otwartość i to dawanie, to poczucie, że jesteś w porządku taki, jaki jesteś, i że twoje pomysły są ciekawe i że jesteś sam w sobie interesujący. Ale zobacz, to jest do wszystkiego tak naprawdę. To nie jest tylko do szkoły teatralnej. To nie jest, to jest też do dzieci. To jest też w ogóle do rozwoju człowieka. To jest
całego procesu też edukacyjnego.
Oczywiście, a wiesz, a my w szkole i też jako aktorzy, później w teatrze, bazujemy na pewnym rodzaju kreatywności. Więc na tym, co w tej głowie tam nam gdzieś się znajduje, co my możemy tam wymyślić ciekawego. Więc w momencie strachu ta kreatywność się naturalnie blokuje. No i szkoda tego, po prostu i mając świadomość tego, że blokujemy kreatywność, może i te granice tam wzmacniamy, może i ten kręgosłup wzmacniamy tym, że ktoś, no sam wiesz jak jest, że czasem po prostu gdzieś coś cię w życiu trudnego spotka i już czujesz, że się nie złamiesz. Owszem, tak, oczywiście. I to też jest w porządku, tylko że wydaje mi się, że to powinno być trochę bardziej w takich murach edukacyjnych powinno być bardziej skontrolowane, wiesz, to nie powinno być przypadkowe, albo przynajmniej nie na taką skalę. Wydaje mi się, że to można zrobić, ale w inny sposób. Na przykład, co ciekawe, bo też tak powiedziałeś wcześniej o tym, że gdzieś na zachodzie jest inaczej. Ja pamiętam, jak jeden z moich znajomych, zresztą też wykładowca, opowiadał o tym, że w jednej ze szkół, już nie pamiętam w którym dokładnie nurcie, ale w Stanach, że oni przez pierwsze pół roku nie uczą się niczego innego niż relaksacja. Ponieważ dopiero z odpowiednim oddechem, z odpowiednim zrelaksowanym ciałem, z odpowiednią spokojną głową, rozluźnionym tym umysłem i rozluźnionym ciałem, jesteś w stanie wejść w proces tworzenia i kreowania. A u nas na to nie ma czasu, wiesz. U nas to jest takie...
Przeciwnie, no, się pojawia napięcie od razu.
Oczywiście, tak, tak. Tak jak oczywiście mówię, były też zajęcia, które były zajęciami relaksacyjnymi, fantastycznie prowadzonymi, nie wiem, z impostacji z Olgą Szwajgier, czy mieliśmy zajęcia z jogi, więc... Nie chcę też demonizować, wiesz, że po prostu wszystko było złe i ten cały trening. No myślę, że nikt by nic wytrzymał, gdybyśmy my od poniedziałku do niedzieli, wiesz, dostawali mentalne lanie. Ale jest tak trochę, że zapamiętujesz te takie trudne momenty. To piętno jednak jest odciśnięte i potem wędruje z tobą. A szkoda, bo fajnie jakby wędrowało to, co ja wymyśliłem. Co wymyśliliśmy wspólnie, wiesz. Że wiadomo, że jest, tak wiadomo, że w tym zawodzie jest konkurencja. To jest, już nie musimy tego podkręcać, to już jest. Ale szukajmy zespołowości. Akurat jeśli chodzi o Kraków, wydaje mi się, że tam w szkole jest ta zespołowość dość mocno podkreślana, więc tutaj może nie mam żadnych zażaleń, nie chcę tak tutaj, bo wydaje mi się, że akurat ta zespołowość jest nawet ponad indywidualizm ceniona i też wpajana, że jednak jesteśmy zespołem i jesteśmy odpowiedzialni za zespół. To jest wspaniałe, ale krzewić te takie dobre rzeczy, wiesz, bo przecież ich jest mnóstwo. To jest ogrom, to jest świat, to jest... Twoja wyobraźnia jest nieskończona. Twoja, moja, wiesz, naszych znajomych. Nagle ktoś wpada na coś genialnego. Tylko trzeba mieć podłoże na to, żeby to wymyślić. Lin-Manuel Miranda, twórca Hamiltona, jeden z genialniejszych głów takich teatralnych, który stworzył wielki hit broadwayowski kilka lat temu, mówił, że on najwspanialsze pomysły wpada na wakacjach. jak jest zupełnie rozluźniony. On wtedy wymyśla wszystko. I to tak trochę jest, że ten luz nagle generuje ci ciekawość. A ta ciekawość prowadzi cię do pomysłów, a pomysły prowadzą cię do tworzenia roli. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne.
Oliwia Nazimek, aktorka Teatru Nowego w Poznaniu, ale także i absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, była naszym i Państwa gościem. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję serdecznie, bardzo było mi miło.